kiedy zaczynaliśmy akcję z przyrostem gluczołu krokowego. Wtedy nikt nie miał przyrostu gluczołu krokowego, wtedy żaden mężczyzna nie miał kłopotów z oddawaniem moczu. Wszyscy się wstydzili, kolega, kolegi, lekarza i tak dalej.
Tak dr Wojciech Zwierzyński, urolog, wspomina pierwsze akcje promowania badań związanych z męskimi nowotworami. Dziś jest już dużo lepiej, ale do poziomu troski kobiet o swoje zdrowie mężczyznom jeszcze dużo brakuje. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Moimi gośćmi będą profesor Zbigniew Kwiaz, chirurg, urolog z Poznania, profesor Wioletta Sulżyc-Bielicka, internista, gastrolog, onkolog ze Szczecina oraz Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Krzysztof Bałuk, zapraszam.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że trwanie życia w 2019 roku, przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wynosiło 74 lata, natomiast kobiet prawie 82. Średnia unijna dla mężczyzn jest o 4 lata dłuższa, dla kobiet tylko 1,5 roku. Dlaczego pana zdaniem w Polsce mężczyźni żyją 8 lat krócej od kobiet? Moim gościem jest profesor Zbigniew Kwiaz, chirurg, urolog, wieloletni konsultant w zakresie urologii, między innymi dla województwa lubuskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo mi miło, że pan do mnie zadzwonił, ponieważ województwo lubuskie darzy szczególnym sentymentem. Dlatego również, że byłem konsultantem, jak pan powiedział, ale także miałem bardzo dobre kontakty z najwybitniejszym lekarzem, chirurgiem od państwa, czyli panem doktorem Bandurskim, Albinem Bandurskim, który jest ojcem obecnie działającego chirurga. Jeżeli chodzi o zasadnicze pytanie, to pewnie ono się wiąże z tym, że mamy listopad i chcemy zwrócić uwagę większą na nowotwory występujące u mężczyzn, zaburzenia seksualne, zaburzenia psychiczne i związane ze zdrowiem mężczyzn. Mężczyźni w Polsce nie mają takiego nawyku jeszcze jak na świecie, żeby zgłaszać się do lekarza, żeby robić badania, żeby badać się samemu i samemu określać swój stan zdrowia. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Pewnie to jakieś kulturowe przyczyny są z tym związane, pewnie.
Ale pamięta pan, panie profesorze, jak było z kampaniami, które promują profilaktykę nowotworów kobiecych? Też nie było tak dobrze, ale po latach się zmieniło.
Tak, ale kobiety, wie pan, to tak statystycznie nie tylko, że kobiety się częściej badają, wykonują mamografię, chodzą do ginekologa. To jest związane jak gdyby z funkcją kobiet. Natomiast ja panu powiem też taką rzecz, że kobiety na przykład częściej chodzą do stomatologa i bardziej dbają o swoje uzębienie jak mężczyźni. Więc coś jest w genach u kobiet, że zwracają na siebie jakąś większą uwagę. I rzeczywiście tak jest, jak pan mówi, że kobiety żyją, no może niezdecydowanie, ale powiedziałbym w tym przedziale wiekowym zdecydowanie dłużej. W ogóle żyjemy długo.
No coraz dłużej.
W porównaniu do tego, ale myślę, wracając do kobiet, że kobiety sobie odbijają to dłuższe życie tym, że w przeszłości, mówiąc o czasach nowożytnych i średniowieczu, średnia życia kobiet była zdecydowanie niższa jak mężczyzn. Mimo że mężczyźni brali udział w wojnach, to kobiety umierały, średnia życia była od około 29-30 lat do 35, ponieważ większość kobiet ginęła przy porodach.
Jak to się dzieje w takim razie, że w Unii Europejskiej mężczyźni średnio dłużej żyją o 4 lata niż w Polsce? To my jesteśmy po prostu mniej podatni na to, żebyśmy byli skłonni do pójścia do lekarza w terminie?
Tak, to na pewno tak, ale wie pan, to są też sprawy jakieś organizacyjne, że więcej się nagłaśnia te sprawy. U nas, wie pan, dopiero sama akcja Movember, bo teraz należałoby o tym może powiedzieć. Dlaczego? Ponieważ Movember zostało wymyślone przez Australijczyków ponad 20 lat temu i się upowszechniło w świecie bardzo. No, w Polsce przebija się z trudem. No, ja nie mówię, że są takie czasy w tej chwili, ale świadomość mężczyzn, powiedzmy ten typ mężczyzny silnego, który nie choruje. To jest bardzo zakorzenione. Ja od 30-40 lat temu rozpocząłem taką akcję profilaktyczną badania mężczyzn związaną, się kiedyś to popularnie nazywało, białymi sobotami. Wspólnie z firmami organizowaliśmy w sobotę badanie, żeby mężczyźni przychodzili. Wykonywaliśmy badanie USG, badanie kliniczne, badanie PSA, żeby zwrócić uwagę na nowotwór prostaty. To muszę powiedzieć, że na początku tych mężczyzn było bardzo mało, a później zaczęły mężczyzn przyprowadzać do badania kobiety. Był taki częsty obrazek, że kobieta przyprowadza mężczyznę i przychodzi z nim do lekarza, jak z dzieckiem.
Ja pamiętam z kolei, że kilka lat temu już na przykład radni w Głogowie podjęli decyzję, że finansują badania urologiczne mężczyznom właśnie w tym mieście. No takich przykładów było, jest chyba coraz więcej. Ale panie profesorze, czy to, że żyjemy dłużej w porównaniu na przykład z latami 80. wiąże się także z częstym bardziej występowaniem na przykład nowotworu prostaty?
Wie pan co, nowotwór prostaty jest uzależniony wprost od wieku. Ponieważ jest to choroba starszych mężczyzn, jeżeli sobie tak podzielimy dekady, to w wieku około 80 lat prawie 80% mężczyzn zaczyna mieć w tej dekadzie 80 lat ma raka prostaty. Rak prostaty występuje wcześniej. Wie pan, ja chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Na nowotwór jądra krótko tylko, ale on mnie zawsze bardzo boli sprawa, kiedy przychodzi do mnie młody mężczyzna w 21 wieku, mając 25-30 lat, z zaawansowanym rakiem jądra, z przerzutami, którego się nie da uratować. A w tej chwili jest taka możliwość leczenia, że praktycznie wcześnie rozpoznany nowotwór jądra jest stuprocentowo uleczalny. A więc to zgłoszenie się do lekarza lub samo badanie się.
To profilaktyka się jeszcze nie przebiła do świadomości, zwłaszcza młodych mężczyzn, tak?
Nie. Samo badanie się lub badanie przez partnerki lub kobiety. Ile nowotworów jądra rozpoznały żony u mężów? Zwróciły na to uwagę. To jest tak krótko tylko.
Czy jest możliwa profilaktyka w tym sensie, czy nie wiem, mamy odpowiednio się odżywiać, czy to jest po prostu bez znaczenia?
Nie. Profilaktyka to jest samo badanie, bo my nie wiemy, dlaczego wystąpi nowotwór jądra. Są różne przypuszczenia, ale to nie pora o tym mówić. Natomiast sama kontrola, tak jak kobiety same kontrolują piersi i łatwo wykrywają jakieś nieprawidłowości. Jeżeli wykonujemy to częściej, to nabieramy wprawy. Być może, że pierwsze badanie powinno się odbyć pod kontrolą lekarską, że lekarz poradni ogólnej czy w poradni lekarza rodzinnego powinien zwrócić uwagę na to, jak należy badać jądra, ale myślę, że w obecnej dobie to każdy może znaleźć odpowiednie przedziały w internecie, że na pewno są dokładne opisy tego.
Jak pan wspomniał, system czy sposób badania, sposób leczenia się zdecydowanie zmienił w ciągu ostatnich lat. Robotyka wkroczyła szeroko do medycyny i chyba dużo prościej już teraz jest rozpoznać i wyleczyć pacjenta, tak?
To w dalszym ciągu, wie pan, wracamy do tego pierwotnego zdania, które pan powiedział na początku. Dlaczego u nas się ludzie nie badają i dlaczego żyjemy dłużej? Żyjemy dłużej, że mamy takie instrumenty w postaci badań diagnostycznych, które pozwalają na wczesne wykrycie choroby. My mówimy o chorobie nowotworowej. Nowotwór prostaty, który jest ciężkim nowotworem, ale też może być wcześnie rozpoznany, prawie w 100% wyleczalny. Więc powszechne badanie PSA, zwrócenie uwagi na to, bez dyskusji, co to jest i jak tam dalej się z tym. Pacjenci w tej chwili mają dostęp do internetu, od razu mówią, no panie profesorze, ale to PSA to jest takie nie zawsze pewne. PSA nie jest rozpoznaniem choroby, ale PSA zwraca uwagę na to. Tak jak samo badanie jądra, stwierdzenie nieprawidłowości nie jest rozpoznaniem nowotworu, ale zwraca uwagę, że jest jakaś nieprawidłowość w tym jądrze. Także wczesne rozpoznanie to jest to, potem, o czym pan mówi, robotyka i zdobycie, laparoskopia i zdobycie, to są różne sposoby chirurgicznego usuwania choroby. One nie są aż takie istotne, bo to jest różnica potem w powrocie do zdrowia. Natomiast w zwróceniu uwagi na to, żeby wcześniej rozpoznać chorobę, są badania diagnostyczne i sama świadomość mężczyzny, że on nie jest takim macho, że on musi pójść do lekarza i się zbadać.
W powszechnej świadomości nowotwory w ogóle kojarzą nam się z chemią, z długotrwałym leczeniem, z osłabieniem, no z takim kryzysem związanym właśnie z naszym kondycją, z naszą kondycją, z naszym zdrowiem. Czy teraz leczenie wygląda inaczej już, że ten proces leczenia zdecydowanie się zmienił?
On się zmienia w związku z wczesnym rozpoznaniem. Najlepszym leczeniem nowotworu jest operacja, jest chirurgiczne usunięcie nowotworowo zmienionego narządu. I wtedy niepotrzebna jest chemia, niepotrzebna jest radioterapia. W tej chwili radioterapia, i to o czym pan mówił, to warto powiedzieć, doskonałość radioterapii pozwala na to, że niektórzy uważają, że radioterapia jako sposób leczenia pierwotny jest porównywalna z leczeniem chirurgicznym. Czyli możemy wybrać pacjentów, którym będziemy aplikowali tylko radioterapię albo jakieś fragmenty radioterapii w postaci brachyterapii i potrafimy wyleczyć chorego. Więc to jest. Natomiast to, o czym pan mówi, to już jest potem leczenie bardziej zaawansowanych chorób i już chory jest zmęczony samą chorobą, dodatkowo chemia jest takim leczeniem bardzo obciążającym jednak i wymaga pewnego stanu zdrowia, żeby pacjent mógł odnieść korzyść z tego. Ale to warto zwrócić uwagę na to, że radioterapia się nam jawi w tej chwili jako alternatywa do leczenia chirurgicznego, o czym nie wszyscy wiedzą.
Panie profesorze, mówimy o tym w listopadzie, w czasie, kiedy trwa zwykle kampania Movember, o której pan wspomniał już. Chodzi o to, żeby mężczyźni w tej czasie tej kampanii zapuszczali wąsy, na znak solidarności, aby też wzbudzić ciekawość otoczenia i zapoczątkować dyskusję na temat profilaktyki. No, w ubiegłym roku była bardzo ładnie prowadzona ta kampania, natomiast w tym roku z powodu pandemii no jest to duże ograniczenie. Ta kampania na świecie dosyć wcześnie została rozpoczęta, w Polsce dopiero wchodzi, ale coraz więcej ludzi angażuje się w te przedsięwzięcie, prawda?
Tak, oczywiście ma pan rację. No, w tej chwili trudno, bo wszyscy chodzimy w maskach, wie pan, także mamy zasłoniętą
twarz. Wąsów nie widać.
I wąsów nie widać, ale chodzi o tą symbolikę, tak jak pan powiedział, że o zwrócenie uwagi na to, że jak ja zapuszczam sobie wąsa w listopadzie, to mnie wszyscy pytają, a dlaczego masz wąsa? Więc to jest łatwo zwrócić uwagę i opowiedzieć dlaczego. To również jest o tyle ważne, że to jest z punktu widzenia takiego psychologicznego, oswaja mężczyznę z tym, że on może być chory. Bo on tego nie dopuszcza, więc jak się mówi, to choroby prostaty, bo już masz 50 lat, powinieneś się pójść zbadać, zrobiłeś PSA, nie zrobiłeś, to idź sobie zrób. I sami się napędzamy na to. Natomiast były różne akcje, nie wiem czy u państwa w Zielonogórskim, w Lubuskim były takie akcje robione, ale koledzy robili tam bieg na przykład.
No u nas też takie akcje były przeprowadzane
tak,
właśnie.
Panie
profesorze, na zakończenie jeszcze proszę podać takie podstawowe działania w przypadku nowotworu, profilaktyczne oczywiście, w przypadku nowotworu jąder i w przypadku prostaty. Co powinniśmy my mężczyźni robić, żeby ewentualnie w miarę wcześnie wykryć te dwie niebezpieczne choroby?
Nowotwory jądra, samobadanie, na pewno. To jest pierwsza rzecz, żebyśmy nauczyli obserwować własne ciało i zachowanie się. Jeżeli możemy obserwować to, czy się łatwo męczymy, czy się nie męczymy, to samobadanie zwraca uwagę. Jeżeli chodzi o raka prostaty, to chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza, to istnieje taki instrument badania jak ocena antygenu sterczowego we krwi, czyli badanie krwi po 50 roku życia, raz do roku, każdy mężczyzna. I to powinno się przebić do świadomości mężczyzn i także kobiet. Powinien sobie oznaczyć poziom PSA. Także Ważne jest, żeby mężczyzna po 50 roku życia może sobie zrobić raz do roku badanie USG. Nawet gdyby miał pójść i zapłacić za to badanie, to nie jest bardzo kosztowne. Raz do roku łatwo wyliczyć, ile on by musiał dziennie oszczędzić na papierosach na przykład, na alkoholu, żeby pójść sobie zrobić USG. To są dwie rzeczy, które są bardzo ważne. Jeżeli będą panowie tego przestrzegali, nowotwory jądra nie występują tak często w tej chwili, ale nowotwór prostaty jest często, ponieważ jak powiedziałem, jest on uzależniony od długości życia, żyjemy coraz dłużej, czyli coraz większy procent mężczyzn choruje na raka prostaty.
A takie suplementy diety, jedzenie dyni, pestek dyni?
Pestki dyni były stosowane już w starożytności, a ona jest związana z obecnością takich substancji chemicznych jak fitosterole i one ułatwiają oddawanie moczu, natomiast nie zapobiegają, ułatwiają w jakimś tam ograniczonym oczywiście sensie, stopniu, ale one nie wpływają na częstość występowania chorób nowotworowych. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest miejsce na to, ale nie znamy dokładnej przyczyny poza występowaniem nowotworu rodzinnym. Istnieje podejrzenie, że rak prostaty występuje, ma uzależnione występowanie genetyczne. Czyli jeżeli mój tata miał raka prostaty i mój stryj miał raka prostaty, to moja szansa na wystąpienie u mnie raka prostaty jest wielokrotnie większa jak u tego, którego w rodzinie raka prostaty nie było. I wtedy ja nawet polecam badanie, jeżeli mam takiego pacjenta, zacząć badanie, obserwację prostaty od 40 roku życia.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Przypomnę, że moim gościem był profesor Zbigniew Kwiaz, chirurg, urolog, wieloletni konsultant w zakresie urologii, między innymi dla województwa lubuskiego.
Zdrowia dziękuję życzę. Bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich lekarzy, pielęgniarki z województwa lubuskiego, którzy ciężko pracują w okresie pandemii.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Listopad został uznany na całym świecie miesiącem solidarności z mężczyznami zmagającymi się z nowotworami gruczołu krokowego oraz rakiem jąder. W tym miesiącu organizowana jest zwykle kampania Movember. Akcja społeczna zapoczątkowana w 1999 roku w Australii. U nas stosunkowo niedawno jest organizowana. W ubiegłym roku sporo znanych postaci zapuściło wąsy. W tym roku nie będzie to niestety widoczne spod maseczek. Nie ma też innych wydarzeń ze zrozumiałych względów. Pandemia przykryła choroby nowotworowe mężczyzn, ale nie oznacza to, że tych chorób nie ma. Moim gościem jest Piotr Bromber, dyrektor lubuskiego oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szpitale walczą z koronawirusem, lekarze leczą zdalnie. Czy mężczyźni podejrzewający u siebie chorobę zostali bez medycznego wsparcia?
Nie, oczywiście, że nie. Myślę, że wszystko zależy tutaj od naszej postawy. Tutaj bym dostrzegał potrzebę cały czas informowania, aktywizowania, uświadamiania szeroko rozumianych działań profilaktycznych. Myślę, że powinniśmy brać przykład z pań, które moim zdaniem dużo szybciej, lepiej przyswoiły szeroko rozumianą profilaktykę. Umiejętność dbania o swoje zdrowie i też zdrowie swoich bliskich. Ta świadomość jest wśród kobiet większa i myślę, że tutaj otwiera się przestrzeń właśnie do edukacji, uświadamiania cały czas ukierunkowanego dla mężczyzn. I ten listopad jest jednym z powodów, czy też przyczyn do tego, żeby o tym mówić częściej, artykułować poprzez właśnie chociażby zapuszczanie wąsów, w ten sposób udaczniać ten problem chorób nowotworowych u mężczyzn.
Ale stanę w obronie panów, bo o ile panie już od lat otrzymują bezpłatne zaproszenia, są organizowane różnego rodzaju kampanie związane właśnie z badaniem nowotworów u pań, są mammobusy, a o prostatobusach nie słyszałem.
No tak, tylko pytanie do tych zaproszeń, to już od tych zaproszeń się już odchodzi. Tak, żyjemy dzisiaj w czasach jednak, kiedy dominują media społecznościowe, kiedy mamy możliwość poszukania informacji dla siebie takich, jak chcemy. Możemy otrzymywać informacje sformatowane pod nasze potrzeby, sposoby komunikowania, kanały komunikacyjne na siłą rzeczy ulegają zmianie. I to też nie chodzi o to, żebyśmy teraz musieli się wzajemnie czy bronić, czy też nie bronić, tak? Tylko myślę, że warto korzystać z tych doświadczeń. Nie znam organizacji stworzonej przez mężczyzn, która by zajmowała się ich zdrowiem, tak? Tak jak na przykład Amazonki, na przykład, to mówię, tych organizacji pewnie jest więcej. To Amazonki właśnie też mogą jak gdyby służyć swoją wiedzą, doświadczeniem, jak taką organizację na przykład założyć. Tak?
No tak, jest dużo więcej stowarzyszeń kobiecych, dedykowanych kobietom niż stowarzyszeń mężczyzn, które zajmowałyby się na przykład nowotworami u mężczyzn, to fakt.
Ale... No właśnie, ale to też wynika z tego, że po prostu no, kobiety mają tą inicjatywę, no chcą, po prostu chcą.
Ale było tak, że niektóre samorządy, pamiętam, ogłaszały czy finansowały nawet badania mężczyzn. Być może nie są to liczne przykłady, ale takie działania były.
Oczywiście, że tak. Takie działania profilaktyczne, te programy polityki zdrowotnej realizowane przez samorządy, one w swoim przedmiocie też są ukierunkowane dla mężczyzn. Tylko my z jednej strony mówimy w tej chwili o konkretnych jakichś tam działaniach, programach profilaktycznych, ale też możemy mówić o postawie, o odnalezieniu chęci do na przykład zorganizowania, zrzeszenia się, rozmawiania. Myślę, że mężczyźni mają większą trudność w rozmawianiu o swoich chorobach niż kobiety. I to też jest w jakiś tam sposób pewnie problemem. Na szczęście, tak jak pan słusznie zauważył, to się zmienia. Ta świadomość wśród mężczyzn jest coraz większa. Ta akcja organizowana od kilku lat jak gdyby też to potwierdza.
Czyli prawdziwy mężczyzna to już nie będzie macho, który się na nic nie skarży, tylko taki, który dba o siebie i chodzi na badania, tak?
Dba o siebie, dba o swoją żonę, o swoich bliskich. To powiedzmy, pójdźmy szerzej, tak? Bo to tak samo jak żona potrafi zadbać o zdrowie swoje i swojego męża, tak i mąż powinien zadbać też o zdrowie swoje, też swojej żony i pójść z nią do lekarza, jeżeli ona potrzebuje tego wsparcia, bo to działa też w dwie strony. Tak często kobieta idzie z mężczyzną, bo on potrzebuje tego wsparcia w tym trudnym dla niego momencie, ale też my powinniśmy pójść z żoną, partnerką w tym trudnym momencie, być z nią w tym trudnym momencie choroby na przykład nowotworowej. Może i tak działać. Myślę, że to na tym to właśnie polega. No z danych statystycznych wynika, że wśród pacjentów leczonych onkologicznie jednak więcej jest kobiet, przy czym jeżeli chodzi o wskaźnik umieralności, to tutaj dominują z kolei też mężczyźni. Można to też różnie interpretować. Można to też interpretować, że wśród leczących jest więcej pań, dlatego że one się jednak zgłaszają, tak? Wskaźnik umieralności jest większy na przykład u mężczyzn, no bo oni może się później zgłaszają, bo to jest kwestia zgłaszania się, ale też tego momentu, czasu, tak? No bo jeżeli my zaczniemy się leczyć w momencie, kiedy już czujemy ten ból, tak? I ten ból na tyle nam przeszkadza i dlatego decydujemy się na leczenie i to jest no, ten moment już pewnie często też
za późno.
Mocno spóźniony, no dokładnie, mocno spóźniony moment na leczenie. To działania profilaktyczne po 40, po 50, po 50 roku życia. No w tej chwili na przykład niedawno minister zdrowia zapowiedział program odbudowy zdrowia Polaków i między innymi przedstawił program dla osób powyżej 40 roku życia, który będzie właśnie pozwalał dokonać podstawowej weryfikacji stanu zdrowia. Bardzo dobry pomysł. Między innymi ten drugi element tego programu odbudowy zakłada zniesienie limitów ze specjalistyki, czyli ambulatoryjna opieka specjalistyczna, czyli pójście do urologa, poradnie urologiczne, między innymi poradnie onkologiczne, bez limitu, tak? To znaczy, że tutaj ile dany świadczeniodawca wykona tych świadczeń, tyle będzie miał zapłacone. Trzeci element tej propozycji to jest odbudowa, czy też może nie tyle jest odbudowa, ale uaktywnienie większe krajowej sieci onkologicznej, czyli tutaj akcent na nowotwory i choroby kardiologiczne. Też jest propozycja powstania krajowej sieci kardiologicznej. Także tutaj propozycje są, myślę, że to są propozycje, które z jednej strony, tak jak rząd zakłada, będą wpisywały się w tą odbudowę zdrowia Polaków, ale to też jest ten moment właśnie, żeby też zresetować takie indywidualne podejście do tego zdrowia. Fajnie, że coraz więcej osób biega, ćwiczy.
No tak, nie, ale ja bym zwrócił na jedną rzecz uwagę, mianowicie są badania okresowe i jest kilka firm, co prawda nielicznych chyba, które w pewnym wieku wysyłają właśnie na wszelkiego rodzaju badania w zależności od wieku swoich pracowników i to też można by namawiać pracodawców do tego typu działań.
Tak, to też jest ważne, ale myślę, że to też się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, bo coraz większego znaczenia nabrała właśnie kapitał ludzki, potencjał ludzki. To też inne podejście pracodawców do zdrowia swoich pracowników. To się zmieniło faktycznie i tutaj to też warto wykorzystać. Tak? No bo to teraz pytanie, ktoś nam coś proponuje. Pytanie teraz, czy ja z tego korzystam, tak? Żyjemy w takiej przestrzeni, w takim momencie, kiedy ważna jest umiejętność wybierania tego, co jest mi potrzebne, co jest adekwatne do miejsca, sytuacji, w której jestem, do wieku. Mamy naprawdę szerokie możliwości, tylko z jednej strony, tak jak powinniśmy mieć możliwość, umiejętność korzystania z informacji, tak i tutaj korzystania z tych licznych propozycji, chociażby ten program odbudowy, czy też te propozycje, które są na poziomie poszczególnych pracodawców.
I miejmy nadzieję, że w przyszłym roku ten program Movember rzeczywiście zaistnieje medialnie i w postaci różnego rodzaju przedsięwzięć, akcji, już bez obciążenia właśnie tym COVID-em, koronawirusem. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
O ile kampanie promujące profilaktykę nowotworów kobiecych na czele z rakiem piersi w pełni zaaklimatyzowały się w Polsce i na świecie, o tyle w przypadku nowotworów, na które chorują mężczyźni, nadal mówi się o nich zbyt mało. Szacuje się, że co trzeci mężczyzna w wieku od 50 do 80 lat oraz 80% mężczyzn po 80 roku życia, o czym mówił profesor, zachoruje na raka prostaty. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy mężczyzn po 45 roku życia. Nowotwór ten zajmuje niezmiennie czwarte miejsce pod względem śmiertelności na świecie. Czy dziś w okresie pandemicznym, przy różnych obostrzeniach, ilość osób zbyt późno zdiagnozowanych może zdecydowanie się zwiększyć? Moim gościem jest profesor Wioletta Sulżyc-Bielicka, onkolog, internista, gastrolog.
Witam Państwa, witam Pana redaktora. Niestety pandemia spowodowała to, że wszyscy trochę z rezerwą podchodzą do przychodzenia na badania profilaktyczne, na badania kontrolne, omijają szpitale i niestety myślę, że po okresie pandemii nasze statystyki związane z opóźnieniem w rozpoznawaniu nowotworów, w tym nowotworów prostaty, będą zdecydowanie gorsze niż do tej pory. Nie mogę tutaj przekazać jakichś optymistycznych wiadomości. Z jednej strony jest to lęk przed zachorowaniem na COVID-a, z drugiej strony no też te nawyki do tej pory nie były prozdrowotne w dostatecznej mierze w naszym kraju.
Myślę, że zwłaszcza
u mężczyzn.
Właśnie.
Kobiety chyba mają częściej taki obyczaj dobry, natomiast mężczyźni częściej przyprowadzani są przez swoje żony, żeby się sprawdzić w cudzysłowie. I takim lekarzem, do którego oni trafiają, jest oczywiście urolog.
A być może to też fakt, że dużo więcej kampanii jest dedykowanych kobietom, bo o ile pamiętam, od wielu, wielu już lat są właśnie kampanie dedykowane kobietom, są mamobusy, natomiast w przypadku mężczyzn nie ma tego typu przedsięwzięć zbyt wiele.
Chyba trudno się licytować. Myślę, że jednak generalnie jest taka świadomość, że rak prostaty jest bardzo częstą chorobą i że generalnie on bywa bezobjawowy i że bywa takim podstępnym nieprzyjacielem. Myślę, że ta świadomość rośnie. Myślę, że jednak różnimy się, jeśli chodzi o takie nastawienie emocjonalne do chodzenia do lekarza. Mówię my, kobiety i mężczyźni, jako ludzie, którzy po prostu raczej omijają te jednostki służby zdrowia bardziej niż ta damska część społeczeństwa.
A co nas powinno zaniepokoić, nas, mężczyzn, i w którym wieku, w którym roku życia?
Pan redaktor już wspomniał, że ta grupa to jest przede wszystkim wiek, jeśli chodzi o raka prostaty, powyżej 45, a zwłaszcza powyżej 50 roku życia. Na dobrą sprawę problem jest tego rodzaju, że właściwie można po prostu nie być niczym zaniepokojonym, ponieważ może być tak, że praktycznie ten nowotwór jest bezobjawowy. Jeżeli wystąpią objawy, no to wtedy jest to bardziej oczywiste, że idziemy szukać pomocy, że idziemy na diagnostykę. Natomiast tak naprawdę tym ryzykiem jest sam wiek, czyli powyżej 50 roku życia ryzyko rozwoju raka prostaty się zwiększa. I w zasadzie tak naprawdę powinien jednak mężczyzna, skończywszy 50 rok życia, chyba się jednak spotkać z tym urologiem, który zdecyduje o tym, czy potrzeba go bardziej diagnozować, robiąc PSA, badając per rektum, czyli...
A USG nie wystarczy do tego, żeby stwierdzić właśnie, że coś nie jest tak?
Panie redaktorze, na pewno urolodzy tutaj generalnie mają swoje standardy i nie wolno im tego zabierać. Badanie per rektum palcem jest takim badaniem, które wchodzi w skład badania urologicznego, jest takim dosyć podstawowym badaniem. I generalnie USG, zwłaszcza transrektalne, czyli to takie badanie skierowane na prostatę, jest uzupełnieniem. Natomiast nic nie zastąpi takiego badania fizykalnego po to, żeby ocenić, jaka jest struktura. No po prostu to jest pewnego rodzaju rzemiosło lekarza i myślę, że na ten temat najwięcej mogą powiedzieć urolodzy po swoich doświadczeniach. Dopiero potem, jeżeli dochodzi do podejrzenia, że coś jest nie tak w tym badaniu, że do tego dochodzi podwyższone PSA, jest kwalifikacja do tego, że czy robimy rezonans, czy decydujemy się już na biopsję gruboigłową gruczołu krokowego. Więc to jest pewnego rodzaju warsztat urologa, warsztat lekarza.
A czy są jakieś elementy wspólne tych osób, które zachorowały? Oprócz wieku oczywiście. Czy to, że nie palili, nie ruszali się, że nie mało gimnastykowali, czy dieta nie była taka jak trzeba?
Jeśli chodzi o raka prostaty, to na pewno warto rozmawiać, warto zbierać dobre wywiady i pytać, czy były zachorowania w rodzinie. Ponieważ okazuje się, że to występowanie tego nowotworu w rodzinie jest takim czynnikiem obciążającym i prawdopodobieństwo, że ta choroba pojawi się u konkretnego pana, wtedy jest niestety większe. Czy nasz sposób życia, takie prozdrowotne zachowania właściwie są bardzo korzystne na wiele nowotworów i generalnie zalecenia takie jak ruch, jak niepalenie, jak ograniczenie spożywania alkoholu, jak zdrowa dieta, to są tak zwane zalecenia uniwersalne. Może nie ma aż takiego związku z paleniem tytoniu, jak to jest na przykład w przypadku raka pęcherza moczowego, kiedy większość pacjentów, którzy na tą chorobę zapadają, to niestety są palacze. Na pewno te wszystkie elementy gdzieś tam się sumują i tym bardziej ten prozdrowotny styl życia z wielu względów należy propagować.
A czy to jest trudna choroba do wyleczenia?
Rak prostaty to jest nowotwór, który jest bardzo niejednorodną chorobą. W tej chwili, jeśli chodzi o nowotwory, my się przyglądamy tym chorobom i wiemy, że to jest duża grupa chorób. W przypadku raka prostaty, jak to będzie wyglądać, wiemy po ocenie tych wycinków tkankowych, które są brane podczas biopsji prostaty, ponieważ mamy informacje o tak zwanym czynniku rokowniczym, jakim jest skala Gleasona, która jest podstawą do określenia rokowania dla danego pacjenta. Ważny jest sam poziom antygenu PSA, czyli markera nowotworowego. To już są te dwie informacje dla lekarzy, które mówią wiele o tym, jaka jest biologia choroby i wstępnie, jakie jest zaawansowanie. I przeszliśmy do następnego punktu, a mianowicie do stopnia zaawansowania, w którym się rozpoznaje chorobę. Inaczej, inne perspektywy są dla wcześnie wykrytego raka prostaty, inne dla choroby, która jest w stadium rozsiewu, w stadium zaawansowania. Większość pacjentów umrze z rakiem prostaty, a nie na raka prostaty. Dla nas, dla ludzi, którzy mają coś wspólnego z rakiem prostaty, to właśnie problem polega na tym, czy pacjent, którego spotykamy, jest tym pacjentem, który może na przykład podlegać bacznej obserwacji, ponieważ jego choroba jest z natury biologicznie mało agresywna, czy to jest pacjent, który ma chorobę, która rzeczywiście będzie dawała problem, będzie jego chorobą, która może prowadzić do przerzutowania i wręcz do śmierci tego chorego. Z tego powodu tak bardzo trudno jest jednoznacznie na problem popatrzeć i dlatego kluczowa jest ten kontakt po prostu pacjenta z nami, a nie tylko na przykład zrobienie sobie PSA i po prostu uspokojenie się i po prostu ominięcie wszystkich ludzi związanych z onkologią nowotworów urologicznych.
Co jakiś czas słyszymy o skutecznym leku na raka, że jest tuż. W styczniu szef pewnej firmy z Izraela zapewniał, że już za rok, czyli już niebawem w styczniu, będzie miał opracowany lek, który pokona nowotwór. Czy to jest możliwe?
Żałuję, ale niestety nie jest to możliwe, ponieważ nowotwory są grupą chorób, która jest bardzo zróżnicowana i to byłoby zbyt piękne, ale tak nie jest.
Pozostaje nam w takim razie apelować do tych osób, które mają już ten swój wiek, żeby wybrali się do onkologa mimo panującej pandemii i sprawdzili, czy rzeczywiście z nimi jest wszystko w porządku.
Zdecydowanie tak.
Dziękuję bardzo. I przypomnę, że naszym gościem była profesor Wioletta Sulżyc-Bielicka, onkolog, internista i gastrolog. Pozostaje mi życzyć zdrowia i sympatycznego, miłego popołudnia. Krzysztof Bawłuk, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.